Bardzo mi czuję wielki zaszczyt, aby tu przed braćmi przemawiać. I bardzo mi miło. Dawno już u braterstwa nie byłem. Dlatego jeszcze bardzo się cieszę, że mogłem tutaj się znaleźć dzisiaj. I chciałbym przede wszystkim na początku, bo przy pozdrowieniach, które na początku przekazywałem, zapomniałem o jednych, bo na pewno braterstwo znają Ole i Mariusza. I dlatego oni też również prosili, aby tu wraz Mariusz ze swoimi rodzicami i mój tata prosiły, aby tu braci serdecznie pozdrowić. O czym poprzednio zapomniałem. Przepraszam. Mieliśmy poprzednio takie tematy dość może trudniejsze, może bardziej takie nauczające. Ja może obiorę temat też. Zastanawiałem się, jaki temat obrać i myślałem może o bardziej trudniejszym, ale bałem się, że się nie zmieszczę w tym krótkim czasie, który mi braterstwo dali, ale może wezmę temat łatwiejszy, ale czasami może taki zapomniany, bo zawsze myślimy o tych księgach poważnych, znaczy List do Hebrajczyków, Proroctwo Izajasza, jakieś tam te księgi takie większe, a zapominamy o takich malutkich księgach, które też są tam umiejscowione między tym wszystkim i o nich mniej mówimy, a myślę, że nie na darmo one są tam wpisane w Pismo Święte i jest historia osób może mniej znanych, ale niemniej bardzo ważnych. Ja chciałbym taką historię właśnie przypomnieć dla naszej nauki i takiego codziennego naszego życia. A będziemy mówić o księdze Rut. W 3:10 mam napisane: A on rzekł: Błogosławionaś ty od Pana, córko moja. Większą pobożność po sobie pokazała teraz niż pierwej, żeś nie poszła za młodzieńcami tak ubogimi, jak i bogatymi. No myślę, że bracia, domyślałem się, do kogo te słowa były wypowiedziane i przez kogo. Żeby to słowa wypowiedziane przez Boaza do Rut. I może by się wydawało, że no, taka mała, cienka historia, ale myślę, że może nas wiele nauczyć, wiele nam nauk pokazać. Może ona nie pokazuje nam podstawowe nauki, nauki doktrynalne, nauki, które są podstawą naszej wiary, ale niemniej przekazuje nam wiele nauk moralnych, życiowych, które niemniej są ważne, abyśmy mogli postępować za Panem naszym Jezusem Chrystusem. Księga ta była napisana, jak podaje nam historię, najprawdopodobniej między 1046 a 1035 rokiem przed naszym erą. Księga Rut jest szczególną księgą. Jest księgą historyczną, która nie opisuje nam wielkich postaci. Nie pisze nam o wielkich prorokach, nie pisze nam o królach czy innych wielkich mężach, lecz przedstawia nam co? Przedstawia nam historię zwykłej, ubogiej dziewczyny, kobiety, która jeszcze wywodzi się z narodu pogańskiego. Niemniej przedstawia nam historię kobiety, która co? Znalazła się w rodowodzie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślę, że każda kobieta by była zaszczycona tym, aby z jej rodu wywodził się Odkupiciel świata. Jest to taka szczególna historia, ale pokazująca nam też pewne cnoty, jakie my, chrześcijanie, powinniśmy zachowywać, czyli szczodrobliwości, pobożności, takich miłości, i pokazane, jeżeli to będziemy posiadać, że to jest wynagradzane, że Pan Bóg nie zapomina nam tego, nie zapomni. Dostrzegamy też w tym kierującą rękę Boga. Historia ta, jakby czytamy ją, dzieje się w okresie sędziów. Najprawdopodobniej około czasu Gedeona, na początku pobytu narodu izraelskiego w ziemi obiecanej. Bo jak wiemy, że Boz, który tam występuje, to jego babką była Rahab, która była po prostu, widzimy ją występuje, gdy naród izraelski wchodził, jeszcze był poza ziemią obiecaną, czyli to tam jest krótki czas, jeżeli chodzi o, przepraszam, nie babką, tylko matką, bo tu się przejęzyczyłem, że Rahab była nawet matką Boaza, czyli jeszcze bliżej. Ta księga ukazuje nam historię wprowadzenia Moabitki do narodu izraelskiego, który, jak wiemy, winien być odłączony od innych narodów. Że pokazuje nam, że ta dziewczyna pogańska znalazła się w narodzie izraelskim, a nie tylko w narodzie izraelskim, ale wcześniej powiedziałem, w rodowodzie Pana naszego Jezusa. A dlaczego się tak stało? Myślę, że nad tym będziemy chcieli porozmawiać. Bo zadajmy sobie pytanie, dlaczego Księga Rut, taka niewielka księga, nie mówiąca o żadnym wielkim mężu, znalazła się w kanonie Pisma Świętego? Jaką ona wartość przedstawia dla nas? I możemy sobie to tak skreślić przynajmniej w trzech punktach. Jedno, że jest ważnym ogniwem w łańcuchu chronologicznym, wywodząc rodowód króla Dawida, a w tym samym również chronologię Pana naszego Jezusa Chrystusa. A w tym rodowonie, w genealogii Pana naszego Jezusa, ile jest cudzoziemek? Ile takich nie was podobnych do Rut? Czy bracia pamiętają? Siostra mówi trzy. Czy tylko trzy? No czasami właśnie tak, jak no z zaskoczenia nas coś zapyta, ja bym też może, bym nie był do tego przygotowany, może też by mnie ktoś zaskoczył, ale z tego, co znalazłem, to są cztery takie kobiety. Wcześniej wspomniana Rahab, wiemy, że była też, była to Kananejka. Drugą Kananejką to była Tamar. Rut była Moabitką i jeszcze była król Dawid, Betrzeba. Betrzeba też nie była niewiastą izraelską, lecz prawdopodobnie była Hetyjką. Także widzimy cztery kobiety, poganki, które znalazły się w rodowodzie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego? No myślę, nad czym będziemy się zastanawiać. Ich postępowanie i ich właściwa postawa, zachowanie spowodowało to, że tam znalazły się, gdzie w zasadzie nie powinny się znaleźć, ale widzimy, że jest to, myślę, też pewną nauką dla nas. Drugi punkt to historia ta opisuje nam zwyczaje i obyczaje starożytnego narodu izraelskiego jako narodu rolniczego. Tam te zwyczaje też zobaczymy. Ale co najbardziej nas interesuje, to dostarcza nam pięknej ilustracji o wierności, sympatii i miłości między ludźmi. Zachęca do podobnej wierności i miłości pomiędzy nami, czyli duchowym Izraelem. A jednocześnie pokazuje, gwarantuje nam jakoby błogosławieństwa doczesne, jak i w przyszłości, o ile zachowamy to, co wcześniej już mówiłem. Co jeszcze wyróżnia tę księgę? No myślę, będziemy mówić jeszcze za chwilę. Podam taki, może nie będziemy czytać tej księgi, bo na to nie ma czasu, ale krótki taki streszczenie tej historii, żeby braciom przypomnieć, bo myślę, że bracia pamiętają, ale czasami nie zaszkodzi sobie odświeżyć w pamięci. To wiemy, że Elimelek, Izraelczyk z pochodzenia Judy, z miasta z Betlejem, wyrusza z żonami i z dwoma synami do ziemi moabskiej. A dlaczego? Dlatego, że w ich kraju panuje głód. Jak wiemy, Moabici byli potomkami Lota. Moab znajduje się, jeżeli Izrael znajduje się z tej strony, potem jest Morze Martwe i za Morzem Martwym znajduje się kraina Moabu. Moab to syn Lota z jego starszej córki. Wiemy tę historię o córkach Lota. Mamy to opisane w 1 Mojżeszowej, 19 rozdziale, 37 wierszy. Żona Elimelecha, Noemi i dwaj synowi, to jest Machion i Kilim. No, zależy jak też w którym tłumaczeniu Biblii te imiona są oddane. Jak już wspomniałem wcześniej, działo się to w okresie sędziów. Okres sędziów był zły dla Izraela? No myślę, że był jednym z najwspanialszych okresów dla Izraela. Jest to szczególna opieka, szczególna epoka w dziejach narodu izraelskiego, ale też szczególna opieka ze strony Boga nad tym narodem. Nie ma podatków, nie ma dworu królewskiego, nie ma stałego wojska, a co jest napisane? Bóg powiedział, że Bóg obwołuje się małżonkiem tego narodu. Mówią, że ja będę się wami opiekował. Ja będę wam błogosławił. Ale musicie stać przy mnie. A czy tak się działo? Widzimy, że ten naród jednak często odstępował od prawa Bożego, często czynił bałwochwalstwo, przez to spotykały go kary. I myślę, że taką jedną z tych kar to był właśnie ten głód, który panował za czasów tej rodziny. Chcieli sobie polepszyć ziemski byt, no więc udali się do sąsiedniego narodu, co jak stwierdzi później Noemi, było pomyłką. Pomyłką z tego względu, że sami starali się regulować swoimi sprawami, zapominając o tym, że znajdują się pod szczególną opieką Bożą. Że Bóg powiedział, że jest jej małżonkiem, że Bóg będzie się nimi opiekował, kierował, że będą pod jego kierownictwem. Oni o tym zapomnieli. A Izraelici nie powinni opuszczać swego narodu, opuszczać ziemi obiecanej, narodu wybranego, aby, bo tak było powiedziane, że nie mieli mieszać się z innymi. Szczególnie z takimi, którzy byli w bałwochwalstwie, bo znaczyło to, że jeżeli by szli tak, poszli ta rodzina, że nie doceniają opieki Bożej i obietnicy, które im dał. Widzimy z tego, że mąż Noemi bardziej troszczył się o dobra doczesne niż o dobra duchowe czy religijne. Myślę, że jest to również nauką do nas poświęconych, że zawsze powinniśmy pamiętać, że duchowe dobro powinno być przez nas stawiane na pierwszym miejscu, a sprawy doczesne na następnym. A myślę, że każdy z nas może się zapytać, czy tak jest, czy stawia duchowe sprawy na pierwszym miejscu, czy na drugim, i sam powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć. Nie powinniśmy przeprowadzać, myślę, swojej rodziny do niekorzystnych, niebożnych może, czy w takie miejsca, gdzie nie mamy społeczności braterskiej, gdy nie możemy cieszyć się z społecznością braterską, służyć w grupie, bo możemy podkreślić, jak ważne jest społeczność i zebrania braterskie. Jak ważne jest to, że możemy oglądać oblicza jednych drugich, że możemy widzieć, że jeszcze nie tylko ja chcę, ale wielu innych chce służyć Bogu. Że myślę, to podnosi nas i czasami jak przyjeżdżamy z konwencji, to mówimy, że co? Że mamy akumulatory naładowane w tym momencie, że ta wspólnota nas ładuje, powoduje to, że nasza gorliwość do Boga wzrasta. Mówiąc o historii tej księgi, to wiemy, że ci dwaj dorośli synowie, Mahlon i Kilion, żenią się z Moabitkami, jeden z Orfą, a drugi z Rut. Ale jak wiemy, że dość młodo umierają, że niedługo żyli, umiera również mąż Elimelech i Noemi zostaje sama z dwoma swoimi synowymi. No, możemy się zastanawiać, czy ten czyn, który wcześniej uczynił, podobał się Bogu, czy nie, czy jakaś była przyczyna wcześniejsza do tego, że ci pomarli, tego nie możemy stwierdzić. Na pewno możemy powiedzieć, że Bóg nie błogosławił w tym przedsięwzięciu, że jeżeli by zostali, to myślę, ta opieka by Boża była większa. 10 lat Noemi była na obczyźnie. W jej ojczyźnie skończył się zły czas, skończył się okres głodu. Ona czuje się, że obco, źle wśród tej obcego narodu, rozumie, że ten poprzedni krok był niewłaściwy i dąży do tego, aby wrócić z powrotem do swoich. Dlatego postanawia wracać. Wraz z nią wracają obydwie synowe. Życie Noemi to przykład wierności ku Bogu, co, jak zobaczymy, wywarło ogromny wpływ na jej synowe. Żony wracają z nią, one nie zostają w swoim kraju. Jednak ta zacna kobieta, bogobojna Noemi, widzi, że być może uczyni coś niewłaściwego, ciągnąc za sobą te dwie młode niewiasty, którym nie może dać już męża, być może nie myśląc, bo dla niej, jakby myślała samolubnie, to by było dobrze, aby te niewiasty były przy niej, bo by się miał nią ktoś opiekować, ale one myśli też o ich przyszłości, o ich dobru i mówi, to wy może zostańcie, może tu, bo ja wam męża nie mogę dać. Ale być może tu znajdziecie nowych mężów. I jak wiemy, obydwie płaczą, obydwie chcą iść z nią dalej. Ona nalega. I tak widzimy, staje się, że po tych wielu zachętach Noemi jedna chce wracać, a druga zostaje. Noemi przypomina nam w tym miejscu, myślę, słowa naszego Pana, który mówił do uczni, by usiąść i obliczyć koszta, by sprawdzić, czy jestem w stanie wywiązać się z obietnicy. Czy jeżeli oddam się Bogu na ofiarę, czy będę w stanie tę ofiarę wykonać? Bo to nie wystarczy poświęcić się, zanurzyć w wodzie ale trzeba tę ofiarę, ona musi trwać aż do końca naszego życia, aż do czasu, aż Bóg nas zabierze. I myślę, że tu są słowa naszego Pana, że powinniśmy zastanowić się, obliczyć i być pewni, że jak uczynimy ten krok, to w tej ofierze wytrwamy. Że ta ofiara nie będzie dla nas za ciężka. Jak wiemy, Orfa, jedna z synowych, uległa namowie teściowej i wróciła do moabskiego domu, bo uznała, że tak będzie dobrze. Ruta natomiast tak bardzo umiłowała swoją teściową, tak mocno, jak również poważała jej religię, dziękuję bardzo, że postanowiła z nią zostać, postanowiła z nią zamieszkać, postanowiła zamieszkać z tymi, którzy czczą prawdziwego Boga, z obcym narodem, ale uważała, że ten Bóg jest prawdziwy, że oni są dziedzicami obietnicy. Uważała, że to jest wartościowe i tego nie chciała opuszczać. Może bracia sobie przypominają, jest wspaniałe, czułe słowa, które w tym momencie wypowiedziała. Słowa wypowiedziane do teściowej, które uważane są na całym świecie jako jedne z najpiękniejszych słów. Słów sympatii, miłości i przywiązania. Może sobie je przeczytamy. Otworzymy sobie Księgę Rut, pierwszy rozdział, 16 i 17 wiersz, bo te słowa wymagają przeczytania. Na co jej odpowiedziała Rut? Nie wiedź mnie do tego, abym cię opuścił i od ciebie odeśmiała. Owszem, gdziekolwiek pójdziesz, z tobą pójdę, a gdziekolwiek mieszkać będziesz, z tobą mieszkać będę. Lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. Gdzie umrzesz, tam ja umrę i tam pogrzebiona będę. To niech mi uczyni Pan, to niech przypuści na mnie, że tylko śmierć rozłączy mnie z tobą. Ona nie tylko wypowiedziała wspaniałe słowa do swojej teściowej, ale jakoby... O, już dziękuję bardzo, że bracia są bardzo troskliwi o mnie. Ale jakby tu złożyła przysięgę, że po prostu nic nie może nią z teściową rozłączyć, tylko śmierć. Czy dzisiaj wiele takich synowych byśmy znaleźli, żeby takie słowa mogły wypowiedzieć? No myślę, że synowe powinny się zastanowić nad tym. Ale teściowe też, żeby umieć tak synową przywiązać do siebie, żeby takie słowa wypowiedziała. Ale widocznie takie teściowe też mogą być, że tak. Bo raczej takie trochę odmienna wersja na temat teściowych chodzi, ale myślę, że nie możemy się do końca z tym zgodzić. Czyli te piękne słowa potwierdziła przysięgą. Ale tak wspominam, jak dobrą, wierną i bogobojną Bogu służącą musiała być Noemi, że potrafiła w ten sposób przekonać Rut. Tak bardzo ją zainteresować swoim Bogiem, obietnicą Bożą daną temu narodowi, jak bardzo zainteresować ją narodem izraelskim, jak musiała być dobra dla tej synowej i przekonywująca, że ona w ten sposób się wypowiedziała i z nią, nie chciała być gdzie indziej, tylko z nią, nie chciała jej opuścić. Tak wspomniałem, jest to wielka lekcja dla teściowych, ale myślę, że nie tylko dla teściowych i synowych, ale dla każdego z nas. Czyli dla teściów, dla mężów, żon i wszystkich jest to lekcja. Myślę, że również my powinniśmy zachowywać się względem innych, względem drugich, czy to swojej rodziny, czy braci, czy czy przede wszystkim w stosunku, bo chcemy być oblubienicą Chrystusową. Czyli powinniśmy się zachowywać w stosunku do Chrystusa w ten sposób i brać sobie przykład z tej wspaniałej niewiasty. Jest to również, tutaj może się zawiera taka myśl, taka, bo czasami mówimy, że nie wszyscy mogą stać, ja mogę akurat tu stać i coś do braci, czuję wielką odpowiedzialność i nie wiem, czy wszystko dobrze powiem, ale myślę, że każdy brat, każda siostra może w ten czy inny sposób uczyć drugich. Nie tylko głosząc, ale też swoim postępowaniem, swoim zachowaniem. Ja bardzo doceniam nieraz starsze siostry, staruszki, które gdzieś tam w kącie siedziały, niewiele mówiły, ale wystarczyło, że parę ciepłych słów na wejściu czy takiej luźnej rozmowie i to było tak ciepłe, tak miło, że mogliśmy brata, którego usługiwał, nie zauważył, jak nie przyszedł na zebranie, ale jak ta staruszka nie przyszła, to wszyscy widzieli, że nie przyszła, bo jakoś coś brakowało. I jak ona zmarła, to jakby ubyło coś z danej społeczności. Także myślę, że jest to lekcja, że każdy może i każdy w jakiś sposób może przekazywać te wielkie mądrości Boże, przekazywać te wyrazy sympatii, miłości i myślę, że nie każdy to umie. Może czasami chce, ale to też jest sztuka, żeby umieć to odpowiednio przekazać. Myślę, że w tym miejscu przychodzą nam słowa naszego Pana, które mamy zanotowane w Ewangelii Świętego Mateusza, 5 rozdział, 14 i 16 werset. Wy jesteście światło świata. Nie może się miasto ukryć na górze leżące. Ani zapalają świecy i stawiają je pod korzec, ale na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Czy nie tacy powinniśmy być? Jak to światło na świeczniku czy na górze? Ale myślę, że wymaga to od nas pracy, zaangażowania, gorliwości i takim przykładem dla nas, myślę, jest Noemi. Myślę, że opowiadała tym swoim synowym o Bogu, o jego obietnicach, ale to nie wystarczy, bo myślę, że nie wystarczy, że ja tu będę pięknie mówił, a wyjdę stąd i będę robił odmienne rzeczy, że będę robił co innego. To myślę, że nikt nie będzie zbudowany. Bo jeżeli będziemy co innego mówić, a co innego robić, no to myślę, to będzie skutek odwrotny. Że ta niewiasta nie postępowała w ten sposób, bo nie, ona mówiła o Bogu, ale też postępowała za Bogiem. Swoim postępowaniem potwierdzała swoje słowa. Zgodnie z tym, co opowiadała, żyła. I myślę, że to miało ogromny wpływ na jej synowy. Gdy wróciła do Betlejemu, skąd pochodziła, to wiemy, że słowo Noemi znaczy radosna. A ona mówiła, nie mówcie mi teraz już radosna, ale mara, czyli gorzka. Bo tyle wycierpiałam, tyle przeszłam złych rzeczy. Opowiadała znajomym, jakie doświadczenia przeżyła, jak trudne, że te doświadczenia w tym czasie to były już dla niej błogosławione. Ona wyciągała lekcje z tego, co było, co przeszło, co uważała, że to było niewłaściwe, wyciągała właściwe lekcje. Jest to, myślę, też lekcja dla nas, że takie różne trudne doświadczenia, uciski nie powinny wywoływać u nas gorzkości, jakiejś zgryźliwości, można by powiedzieć, ale że te doświadczenia powinny być dla nas ćwiczeniem. powinny być powodem do błogosławień, do lepszego postępowania i do uśmiechu, bo gdy pokonamy te doświadczenia, to możemy się radować, że mimo trudności to wyszliśmy na dobrą drogę. W dalszej części mamy opisane niektóre zwyczaje narodu izraelskiego. Dowiemy się również, jak Bóg wynagrodził zacny charakter i wiarę Rut, o której czytaliśmy te piękne słowa wypowiedziane do teściowej, oraz w jaki sposób wynagrodził jej pracę, jej pracowitość. Wiemy, że w narodzie izraelskim w tym czasie było tak, że ta powracająca rodzina żyła na prawach ubogich. I dopóki nie uregulowano spraw majątkowych, ta rodzina żyłaby na prawach ubogich, zdobywając pożywienie przez zbieranie kłosów na polach żniwnych, o czym mówi o prawo mojżeszowe, że powinno zostawiać się część kłosów dla biedniejszych, którzy mogli zbierać i żyć. Bo tak mówi o prawo zakonu, że prawo mojżeszowe, że resztki pozostawia dla ubogich. I wiemy, że jeżeli czytamy tę historię, to Rut z Noemi wykorzystała to. Rut poszła zbierać kłosy, aby mieć jedzenie dla siebie i dla teściowej. Jak wiemy, trafiła na kawałek pola, który należał do Boaza, a Boaz był mąż tej Noemi. Gdy ta piękna kobieta zbierała na tym polu, spotkała się z przychylną reakcją żniwiarzy. Również jak czytamy w drugim rozdziale, a piątym wierszu tej księgi, bo zachwyca się również ją. Jakby można powiedzieć, że zakochał się od pierwszego wejrzenia. Bo od razu pyta tych żniwiarzy, co to za piękna kobieta tu zbiera za wami te kłosy. No, oni tłumaczą, że to jest córka Noemi, ta, która wróciła z ziemi moabskiej. I jak wiemy, Boaz jakby widząc tę piękną kobietę, stara się być hojnym dla niej. Myślę, że również jest to lekcja dla nas, że również my powinniśmy być szczodrobliwi. Możemy tutaj wspomnieć słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, 12 rozdział, a 10 werset. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając. Czyli tutaj widzimy, że w stosunku do drugich powinniśmy być uczynni, a szczególnie posiadać miłość jeden do drugich. Widzimy, że ta wspaniała dziewczyna Rut za swoje starania i pracę na potrzeby życiowe, opatrznościowe, myślę, że nie została w szczególny sposób, myślę, że tu mogę się dopatrzeć dzięki Boga, że została skierowana nie na inne pole, ale akurat trafiła na pole Boaza. Bo myślę, że za te szlachetne postępowanie, że szlachetny charakter, Bóg w jakiś sposób czuwał nad nią i opiekował się z nią. Myślę, że również to jest lekcją dla nas, że jeżeli my będziemy szlachetnie postępować, będziemy pracowity, szczególnie na niwie pańskiej, to i Bóg będzie kierował naszymi krokami i naszymi sprawami. I tak widzimy, że ta piękna kobieta zmiera do końca żniw na polu boza, gdzie ten boz był szczególnie taki dobry dla niej, bo mówi, no to tu się pożył, znaczy napij tej wody, tu i przyniósł jedzenia, jeszcze jak wiemy tam dał dla teściowej dodatkowo. Także widzimy, jakoś miał już od początku sentyment do tej dziewczyny, I dbał o to, żeby ty nie iść na inne pole, ty zostań tu, zbieraj za moimi żeńcami. I myślę, że Rut również to doceniała, bo nie udała się na inne pole, ale została do końca na tym. Również dowiedziała się od swojej teściowej, że jest to krewny jej i że on jest jednym z wykupicieli, który może ich sprawy majątkowe załatwić. Ten czas by nie byli już na tych prawach ubogich, ale jak wiemy, że obowiązkiem nawet brata było po śmierci brata wziąć swoją żonę, aby spłodzić potomstwo dla tego brata. I tak było w tym przypadku, ale jak wiemy, że było dwóch wykupicieli, o czym będziemy mówić za chwilę. Tam mamy również, będziemy wracać do tego tytułowego wersetu. Kończą się żniwa, jest jakby taka, jakby to można nazwać uczta, czy szczególne taka można było zakończenie żniwa, gdzie było wspólne jedzenie, może coś takie radosne, może jakieś śpiewanie, inne rzeczy, nie wiemy. Każdym było to uroczystość jakaś taka, gdzie i też wina popili, i bo jak wiemy, Noemi mówi, ubierz się pięknie do Rut, idź tam do Boaza, a jak on, wiemy, uśnie, to ty co zrób? Połóż się u jego stóp. I tak wiemy, się stało. Gdy Boaz się napił, najadł wszystko, to zachciał mu się spać, poszedł i jak już powiedzieli, przed kupę tego zboża i położył się i śpi. Ruta położyła się u jego stóp. Ale musimy zwrócić uwagę, jakie to było wielkie poświęcenie. Co później Boaz zwrócił na to uwagę. Bo co czekało za to? Boaz mógł zareagować dwojako. Tak jak zareagował, o czym będziemy zaraz mówić, albo powiedzieć, że a no, to ty jakaś jesteś nierządnica, czy co, jak ty się u moich nóg kładziesz. A co by ten coś ją spotkało? By była ukamienowana. Ale jak wiemy, Boaz, gdy się obudził, trochę się przestraszył, no ale gdy zobaczył, że to Rut, to wiemy, że wypowiedział te słowa, które na początku czytaliśmy. Dochodzimy tu właśnie do tych tytułowego wersetu, gdzie jest powiedziane, że okazała jeszcze większy dowód miłości niż poprzednią. A pierwszym dowodem miłości co było? Pierwszym dowodem miłości było to, że wybrała pole, jego pole, nie sąsiada. A, no i przez to, że ta nie przyszła byle jak ubrana czy coś, tylko umyła się, ładnie się naperfunowała, ubrała, żeby nie przynieść wstydu Boazowi. A drugie było tym dowodem, to było tym większy dowód, że położyła się u jego stóp. Czyli zaryzykowała swoje życie. I I myślę, że to jest też lekcja dla nas, że miłość zdobywa się wspólnie. Rut pokazała, w jaki sposób można kochać, w jaki sposób można zdobywać miłość. A myślę, że przede wszystkim jest to piękny dowód miłości Chrystusa i Kościoła. Pokazuje to, że również my powinniśmy narażać swoje życie dla miłości Chrystusa. Nie powinniśmy się bać, tak jak Ruta nie bała się położyć u stóp Boza. Wiemy, co Boz powiedział? On już był zakochany w tej dziewczynie. Gdy to uczyniła, wypowiedział te piękne słowa i powiedział: ja jestem waszym odkupicielem, a przede mną jest jeszcze jeden. Ale ja to do rana załatwię. Ty se idź spokojnie do teściowej, a ja to do rana załatwię. I wiemy co? Teściowa powiedziała: no ty się nie martw, dziewczyno, bo to jest taki człowiek, że jak powiedział tak, to tak będzie. No i rzeczywiście tak było. Boz poszedł do bramy, zawołał pierwszego odkupiciela, zawołał 10 świadków i żeby zawrzeć, dopełnić te sprawy majątkowe. No mówi, jest część pola, czy bierzesz to, czy nie bierzesz? Bo jak nie bierzesz, to ja to wezmę. No, no każdy pole by wziąć. No ale Boz wiedział, no jak bierzesz pole, no ale tę dziewczynę też trzeba wziąć. Bo to pole nie jest o mnie z tą dziewczyną związane. A jak usłyszał tamten, że pole trzeba wziąć, to mu to nie, rodzinnie mu to nie odpowiadało. No to mówię, jak dziewczyną, to ja nie chcę, to weź sobie to pole. No. I ta dziewczyna, a na co Boz czekał? Myślę, tylko na takie coś czekał, żeby on powiedział, że nie chce tego pola i tej dziewczyny, a on chętnie to wziął i sprawę załatwili w jaki sposób? Oprócz tych słów wypowiedzianych, to ty mu dał? Sandał, jak to, no, czy czewik możemy powiedzieć, ale w tym czasie i do dzisiaj miałem to możliwość widzieć, że większość Arabów to chodzi w sandałach po tych pustyniach i ten sandał załatwiał, nie było papierów, nie było, ale myślę, że słowo było, znaczyło wiele, nie tak w dzisiejszym czasie, że jak ktoś powiedział słowo, to słowo było, jak możemy powiedzieć, że święte. Po tym wszystkim wiemy, że jak opisuje ostatni rozdział, Boaz bierze sobie Rut za żonę, odbywa się ślub i z tego ślubu, no z tego małżeństwa niedługo się rodzi syn, Obed. Jak pokazuje koniec tej historii, że Rut wchodzi do życiorysu rodowodu Dawida, a przez to do życiorysu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślę, że moglibyśmy jeszcze wiele na ten temat powiedzieć, wiele nauk jeszcze jakiś wyciągnąć, ale ponieważ czas się nam już kończy, to myślę, że przede wszystkim powinniśmy z tej historii nauczyć się miłości, przede wszystkim w rodzinach naszych, ale miłości braterskiej, miłości nie tylko braterskie, ale myślę miłości do ludzi. Chrześcijanin powinien być taki, cechować się taką usposobieniem miłym, radosnym i takim, żeby czuć było tę miłość od innych, że nie powinno to być usposobienie, które stwarza konflikty, które odrzuca ludzi, lecz powinniśmy być tacy, którzy przyciągamy ludzi, że ktoś może się z nami nie zgadzać, ktoś może mówić, że ta wiara jest jakaś niezrozumiała dla nas, ale człowiek to jest dobry, człowiek, on właściwie postępuje, on dobrze czyni, że i nieraz tak spotykamy, że oni tam są, no, tacy jakieś dziwni ci ludzie, ale jednak dobrzy ludzie, że oceniają nas jako ludzi i dobrze. Myślę, że jeżeli danego brata czy siostrę, ktoś ocenia dobrze, to myślę, że jest to właściwe postępowanie. To nie znaczy, że my się musimy zgadzać z ich poglądami, musimy postępować tak samo jak oni, bo oni się czasami z nami nie zgadzają, czasami uważają nas za dziwaków, ale widząc nasze postępowanie, to mówią, no jednak coś muszą jakimś dobrze służyć Bogu. Jakby doceniałem to postępowanie, które i myślę, jeżeli taka jest opinia o nas, to jest to opinia właściwa. Tym bardziej ta miłość, sympatia, wzajemne zrozumienie, wzajemne pomaganie sobie nawzajem, to myślę, że nas powinno cechować i myślę, że każdy z nas powinien sam siebie przeanalizować, czy tak postępuje, czy umie miłować brata, nawet jeżeli mu ten brat może jaką krzywdę zrobił, czy może mu sąsiad krzywdę zrobił, czy może mu wyrządził jaką niegodziwość, czy jednak mimo to ja dalej miłuję tego człowieka, ja nie muszę go ściskać, jakoś wylewnie to miłować, ale że nie czuję do niego nienawiści, to myślę, powinno nas cechować i tego nas uczy Pan Jezus, że mimo tego, co było wcześniej mówione, co było mówione o ofiarze naszego Pana, on nigdy nie przestał miłować człowieka, on nigdy nie przestał kochać ludzi. Bóg też kocha ludzi, mimo że ich karze, mimo że czasami jego można cierpliwość taka długa się kończy, to jednak bez przerwy ludzi miłuje, bo wiemy, że jak powiedział, że chce, aby każdy zbawiony był. To nie Bóg stawia przeszkody, to my sobie stawiamy przeszkody, jeżeli nie chcemy być zbawieni. Każdy człowiek, który chce być zbawiony, może być. Myślę, że to włączenie Rut do rodziny izraelskiej miało Żydom uświadomić, że mimo szczególnego wybrania, szczególnego namaszczenia, jakby, że są narodem wybranym, to jednak należą do rodziny Bożej, że w przyszłości nie będzie Żydów, nie będzie Polaków, Ukraińców czy Rosjan, tylko ci ludzie na ziemi będą tu tworzyć jedną Bożą rodzinę, że wcześniej czy później oni nie będą narodem wybranym, choć wiemy, że z nimi będzie zawarte przymierze, oni będą tymi, którzy będą jakby przedstawicielami Bożymi, to jednak, gdy przyjdą przyszłe wieki, to jednak wszyscy będą jedną rodziną. Już kończę. I myślę, że cenną lekcją dla nas jest to, że Rut oparła swoją miłość, to jest lekcja dla młodych, nie na zauroczeniu, lecz na patrzyła, jaki ten charakter ma człowiek, że ten Boaz ma dobry charakter. Oparła się na obserwacji wnętrza tego człowieka, a nie na urodzie, bo już trochę przeżyłem, trochę widziałem, także niektórzy, ci co byli piękni za młodu, to na starość nie są tacy piękni, nie mówię na starość, że są trochę starsi. A ci, co byli brzydsi, to sobie wyładnieli jakoś i później na starość są ładni. Mówię na przykład o dziewczyna, no bo jak mężczyzna, to chyba mężczyzn nie ocenia, ale kobiety. I tak spotykałem się z koleżankami ze szkoły, tam, które chodziłem 30 lat, no to stwierdziłem, że ty ładniejsze są brzydsze niż te brzydsze, co przed tym było. Także, że to jakoś lepiej opierać się na tym, co w środku, bo to w środku to nie jest tak przemijające, a to zewnętrzne to może szybko przeminąć. Także myślę, że młodzi to powinni wziąć pod uwagę. Jeszcze taki tylko obraz, że myślę, że Rut znaczy przyjaciółka, bliska, przyjaźń, piękno, bo znaczy mający władzę dzięki Bogu, co myślę, że może nam pięknie obrazować Boaz Pana naszego Jezusa Chrystusa, a Rut obrazuje nam oblubienicę Chrystusową. Syn Obed znaczy niewolnik, myślę, że przedstawia, może nam przedstawiać całą ludzkość. Natomiast Noemi, może byśmy się dopatrzyli, że przedstawia nam proroków Starego Testamentu. I cóż mi pozostaje? Drodzy bracia i siostry, starajmy się jak Rut, dobrze pracować, miłować, wielbić Boga, a patrząc na te księgi możemy być pewni, że otrzymamy nagrodę, błogosławieństwo i to nagrodę taką, którą nie możemy sobie nawet wyobrazić. Czego życzę braciom, jak również sam sobie. Amen.